Nazywam się Angelika Bębenek i w imieniu partii Razem poprowadzę dzisiaj live, pierwszy z okazji Dnia Kobiet, który będziemy świętowali aż cały tydzień. Przez cały tydzień będziemy nadawali Wam live i rozmowy z naszymi działaczkami oraz posłankami na tematy związane z życiem kobiet w Polsce. Dzisiaj mam przyjemność poprowadzić rozmowę z Anką Górską oraz Ewą Owerczuk. Anka Górska to członkini Zarządu Krajowego Partii Razem. Mama, feministka, kiedyś pracowała, prowadziła swoją działalność gospodarczą, natomiast obecnie pracuje w organizacjach pozarządowych. Ewa Owerczuk to jest członkini okręgu krakowskiego Partii Razem, jest działaczką krakowską i podlaską. Brała udział między innymi w przeprowadzeniu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Krakowie dotyczącej zakazania drastycznych treści w przestrzeni publicznej miasta. Na co dzień studiuje i pracuje. Witam dziewczyny.
Cześć, witam wszystkich.
Czy wy mnie słyszycie?
Słyszycie okay, bardzo dobrze.
Jesteście. Bardzo się cieszę, że ten wieczór w Dniu Kobiet spędzimy razem i dzisiaj tematem, o którym będziemy rozmawiali, jest szeroko pojęta praca kobiet, głównie praca kobiet w Polsce, nasza rola w takim życiu zawodowym. I powiedzcie mi dziewczyny, jak to z tą pracą kobiet jest?
To może ja zacznę jako ta trochę już bardziej doświadczona rzecz w tym aspekcie kobieta, osoba. Wydaje mi się, że nie jest mimo wszystko cały czas najlepiej, ponieważ jeśli popatrzymy sobie chociażby na to, jaki jest poziom aktywizacji zawodowej w Polsce, no to nadal jesteśmy w ogonie Europy. Mamy jedną z najniższych statystyk aktywności zawodowej kobiet w Unii Europejskiej. No i to, co dotyka moim zdaniem szczególnie pracy kobiet w różnych kontekstach i to, co jest jej największą bolączką, to to, że nadal praca kobiet jest w dużej mierze sprekaryzowana. I to nie tylko kobiet młodych, co jest bardzo istotne i o tym pewnie będziemy później mówić trochę szerzej, w kontekście chociażby tego, młode kobiety potrzebują stabilizacji zawodowej, chociażby po to, żeby móc realizować się jako matki na przykład, tak? Ale dotyka też ta prekaryzacja pracy również kobiet w wieku średnim, w wieku starszym. Dotyka również takich zawodów, które wydaje nam się, że powinny być dosyć stabilne, bo też są mocno sfeminizowane, typu nauczycielki, pielęgniarki. Pewnie będziemy te tematy też w trakcie naszego dzisiejszego live'u rozwijać. No i jest to nadal ogromny problem. Problemem jest również, są nierówne płace nadal w Polsce, nadal kobiety zarabiają mniej. I na tym chyba dzisiaj się skupimy i chciałabym też, żebyśmy dotknęły tematu, jak pandemia wpłynęła jeszcze dodatkowo na te wszystkie problemy, które dotyczą pracy kobiet.
Właśnie, bo możemy już w tym momencie, po tak naprawdę roku zmagania się z pandemiczną rzeczywistością, znaleźć już twarde dane, bo możemy usłyszeć głosy w naszym społeczeństwie, ale także w społeczeństwach europejskich, że to, co mówią kobiety na temat swoich trudności, jest przesadą. I często takie osoby potrzebują dowodów w postaci twardych liczb, w postaci statystyk i takie statystyki i takie liczby możemy już w tym momencie przedstawiać. Pandemia w znacznym stopniu wpłynęła na pracę zarówno kobiet, jak i mężczyzn, ale mówi się o tym, że długotrwałe skutki pandemii w kontekście pracy między innymi będą odczuwać mocniej zdecydowanie kobiety. I to widać. Myślę, że poruszymy dzisiaj dużo tematów, które dotyczą zarówno młodych kobiet, jak i starszych kobiet. Będziemy rozmawiać o różnych zawodach, będziemy rozmawiać o różnych grupach wiekowych i tak naprawdę każda z tych grup wiekowych, każda z tych kobiet zmaga się ze swoją własną pandemiczną rzeczywistością, w której praca albo jej wykonywanie jest bardzo, bardzo utrudnione.
Dokładnie tak, więc ja znalazłam taką statystykę, jest takie opracowanie Marty Wanat i Ewy Krzakleskiej na temat prekaryzacji pracy w Polsce i to opracowanie, co prawda ono nie jest ani jakieś hiper najświeższe, ale ono jest dosyć szczególne z tego powodu, że prekaryzację pracy w Polsce rozkłada na czynniki związane z płcią i to jest jedyne takie opracowanie, na które się natknęłam i ta statystyka, na którą one się tutaj powołują, ona wyraźnie pokazuje, że właśnie w tej grupie kobiet najmłodszych, aktywnych zawodowo oraz najstarszych, czyli mówię o grupie takiej, jak były wtedy badane, czyli grupie 18-24 oraz 55-64, to ta prekaryzacja, czyli powtarzam kolejny raz to słowo i wyjaśnię, co to jest. Praca prekarna to jest praca, która jest oparta o inne formy umów niż umowa o pracę na czas nieokreślony. Czyli praca prekarna to jest praca związana z dużą niestabilnością tego zatrudnienia. I to jest zarówno umowa o pracę czasowa, jak i wszelkie inne formy umów cywilnoprawnych, w sensie umowa zlecenia, umowa o dzieło, samozatrudnienie i tak dalej, i tak dalej. Ale też to badanie, które przeprowadzały Wanat i Krzakleska, dotyczy również osób, które pracują zupełnie na czarno. Też udało mi się dotrzeć do tej grupy osób, która pracuje w szarej strefie. I z tych statystyk, które one podają, wynika zdecydowanie zdecydowanie, że kobiety w wieku lat 18 i 24 częściej niż mężczyźni w tym samym wieku mają umowy o pracę czasowe, mają inne formy, aż 26% kobiet w tej grupie wiekowej zatrudniona jest na inne formy umów niż umowa o pracę, czyli właśnie umowa zlecenia, umowa o dzieło. I właściwie podczas tych badań wyszło, że w tej grupie wiekowej właściwie wyłącznie kobiety pracują na samozatrudnieniu. Dalej rozbierają to na czynniki pierwsze, z czego to wynika. Te dane są dosyć smutne, ponieważ te statystyki są nierozerwalnie związane właśnie z tym, że w tym wieku przypada ten czas, kiedy kobiety najczęściej na przykład zachodzą w ciążę, rodzą pierwsze dziecko, albo jeszcze studiują i łączą studia z pracą. I co dziwne, również ta grupa mężczyzn też w tym samym czasie na przykład studiuje, uczy się jeszcze, doszkala, ale i tak wśród mężczyzn większa grupa zatrudnionych jest zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony. Czyli tutaj ewidentnie z tych badań wynika, że ta prekaryzacja w tej grupie wiekowej 18-24 częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn i podobnie jest w kolejnej grupie 25-34 lata, chociaż tu już te proporcje są bardziej pomiędzy mężczyznami i kobietami wyrównane, to się też wiąże z wyższym poziomem wykształcenia, już ze zdobyciem tego wykształcenia i tak dalej. I to jest bardzo smutny wniosek, ponieważ kiedy zbijemy to ze statystykami, o których ostatnio też było bardzo głośno, że wielki alarm, że Polki późno zachodzą w ciążę i późno rodzą pierwsze dziecko, ale to jest nierozerwalnie związane z tym. Jesteśmy w stanie pozwolić sobie na zajście w ciążę i urodzenie dziecka dopiero wtedy, kiedy mamy stabilne warunki zatrudnienia. Jakby wcześniej, kiedy nasze umowy są czasowe, kiedy mamy niestabilne umowy, kiedy mamy umowy o dzieło, kiedy nie wiemy, czy będziemy mieć urlop macierzyński, czy zasiłek macierzyński, czy nie będziemy go mieć, nie zdecydujemy się podjąć zajścia w ciążę i po prostu urodzenia dziecka, bo nie wiemy, co z nami dalej będzie. I to jest jeden z podstawowych problemów, jeśli chodzi o pracę, a drugim problemem to jest ta najstarsza grupa wiekowa, gdzie te statystyki są bardzo podobne, że właśnie kobiety, które już zbliżają się do wieku emerytalnego, też coraz częściej przez pracodawców, przez zatrudniających są wysyłane na umowy czasowe, na umowy zlecenia, też ciężko jest im znaleźć zatrudnienie na stałą umowę o pracę na czas nieokreślony.
I a propos jeszcze zasiłków macierzyńskich, pozwolę sobie tutaj wtrącić jedną rzecz. Pojawiła się taka sytuacja w trakcie pandemii, z która i kobiety, matki alarmowały nas, alarmowały posłanki partii Razem, że taki temat jest i że dzieje się coś niebezpiecznego, a propos właśnie zasiłku macierzyńskiego. Okazało się, że bowiem, że kobiety, które zaszły w ciążę tuż przed pandemią i urodziły dziecko już w trakcie pandemii i zaczęły pobierać ten zasiłek macierzyński i w tym momencie właśnie doszło do obniżenia na przykład ich płacy czasowo w związku z tym, że no były przestoje w pracy, że ten czas pracy był krótszy i przestój się pojawił, w związku z tym ich wynagrodzenie spadło, to ten zasiłek macierzyński był liczony właśnie od tej niższej podstawy wynagrodzenia. A niestety tak to działa w naszym prawie, że w momencie, w którym ten wysokość tego zasiłku macierzyńskiego jest wyliczona raz na początku, to potem przez cały okres trwania tego urlopu macierzyńskiego ten zasiłek jest wypłacany w takiej samej wartości. I nie ma znaczenia to, że ten przestój się skończył, że potem płaca kobiety wróciła, została podwyższona. To kompletnie nie ma znaczenia. Te kobiety czuły się straszliwie skrzywdzone, alarmowały nasze posłanki i nasze posłanki interweniowały w tej sprawie do Ministerstwa Pracy, Polityki i Rodziny. Bezskutecznie niestety minister nie widział całkowicie w tym problemu, a my uważamy, że to jest problem, że to jest niesamowicie wielki problem i że te kobiety czują niesamowicie wielką niestabilność. A to dalej sprowadza nas do kolejnych nierówności, takich jak to, że bardziej opłaca się, gdy mamy związek, małżeństwo, bardziej się opłaca, aby to właśnie partner, mąż pozostał, zarabiał pieniądze, utrzymywał rodzinę, był żywicielem rodziny, bo to się po prostu bardziej opłaca. I to się będzie bardziej opłacać, ponieważ zapętlamy się i żyjemy, jakby trwamy w całkowicie błędnym kole, a pandemia tylko to wzmacnia.
Tak, ja chcę jeszcze też zwrócić uwagę na to, że właśnie ta prekaryzacja pracy sprawiła, że kobiety najwięcej straciły na tej pandemii i mamy już też na to twarde statystyki, że to właśnie kobiety, które najczęściej są zatrudniane na te niestabilne formy zatrudnienia i wykonują zawody, powiedzmy, wykonywały zawody, które bardzo wcześnie uległy lockdownowi, typu zawody kosmetyczek, fryzjerek, trenerek fitness i to jest właśnie też grupa tych właśnie kobiet, bardzo często najmłodszej grupie wiekowej, one wszystkie najszybciej w wyniku lockdownu potraciły pracę, ponieważ były właśnie pozatrudniane bardzo często na te różne niestabilne formy zatrudnienia i najłatwiej było im te umowy powypowiadać. I statystyka nam tutaj pokazuje, że w Polsce spadek zatrudnienia kobiet wyniósł ponad 6%, jeśli mówimy o grupie wiekowej tej właśnie 18-34 lata. Podczas gdy w przypadku mężczyzn to było tylko 3,8%, czyli prawie dwa razy mniej. I to już mamy policzone i widzimy, że właśnie kobiety na pandemii i właśnie przez to, że ta ich praca bardzo często była prekarna, straciły najwięcej.
Ja tylko chciałam dodać, że poza tym, że straciłyśmy, jeśli chodzi o ten aspekt, o którym mówiła Anka, to też straciłyśmy, jeśli chodzi o wynagrodzenie, ponieważ w drugim kwartale 2020 roku wynagrodzenie kobiet zmniejszyło się o 8,1%, podczas gdy mężczyzn tylko o 5%. To też jest różnica, także tutaj w tym aspekcie wynagrodzeniowym również jesteśmy bardziej stratne.
Tak, ale też pandemia dotknęła bardzo tych kobiet, które były zatrudnione w tych zawodach, które bardzo są potrzebne również w czasie pandemii i nie ulegają lockdownowi. Mówię to chociażby o pracownicach DPS-ów, które też chorowały, bardzo dużo z nich chorowało w czasie pandemii, a nie zostały objęte taką ochroną, jaką objęte były osoby pracujące w zawodach medycznych w szpitalach i na przykład nie dostawały podczas swojego chorobowego z powodu COVID 100% wynagrodzenia i w tej sprawie też nasze posłanki interweniowały, żeby również pracownice DPS-ów, ponieważ to też jest sfeminizowany zawód, ta opieka okołomedyczna, opieka osób starszych, opieka osób zależnych. I to nie tylko, ja teraz mówię o tej grupie osób, które pracują w tych ośrodkach, tak, bo w ogóle o opiece osób zależnych pewnie będziemy jeszcze za chwilę mówić, jako o w ogóle odrębnej działce pracy kobiet, którą wykonujemy, ale one też w tej pandemii, pomimo tego, że miały te umowy i były zatrudniane, to i tak straciły więcej, ponieważ ta pomoc państwa dla tych zawodów, które najczęściej wykonują kobiety w trakcie pandemii, była bardzo nierównomiernie rozłożona.
Tutaj też musimy zwrócić uwagę na to, że w naszym kraju ośrodki typu domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze nie są objęte tak zwanym nadzorem dzielonym, a właściwie nadzorem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i powinien być tutaj w kontakcie minister zdrowia i ten nadzór powinien gdzieś tam zazębiać, powinna się dziać współpraca na tym etapie, żeby to faktycznie działało prężnie i żeby ta pomoc była udzielana w takim samym stopniu sektorowi ochrony zdrowia, jak i sektorowi opieki dziennej nad osobami zależnymi, starszymi i z niepełnosprawnością. Niestety to tak nie działało i to oczywiście odbijało się to na mieszkańcach i mieszkankach tych ośrodków, ale tak jak wspomniała Anka, odbijało się to również na pracownicach i pracowniczkach poprzez tego typu braki w wynagrodzeniach, ale też przez tak mogłoby się wydawać prozaiczną rzecz, jak brak wystarczającej ilości maseczek czy sprzętu ochrony osobistej, o który w DPS-ach również trzeba było zabiegać i walczyć, a mamy te informacje z pierwszej ręki, mamy te informacje z interwencji, z kontaktu, który łapali z naszymi posłami, posłankami, z naszymi okręgami, dyrektorzy, dyrektorki domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych. To naprawdę była tragiczna sytuacja i ta tragiczna sytuacja nie pojawiła się tylko i wyłącznie z początkiem pandemii. O domach pomocy społecznej mówiło się mało w naszej debacie publicznej wcześniej, a to z tego powodu, że nie wydawał się to taki wygodny i publiczny temat, o którym można by było opowiadać. I nagle okazało się, że dzieją się tam dramaty za zamkniętymi ścianami i to były dramaty kobiet, między innymi. Jeszcze chciałam nawiązać tutaj do kwestii studentek i studentów i do tego badania, w którym była mowa, że większość kobiet, które są zatrudnione na przykład w sektorach usługowych, w sektorach związanych z lotnictwem, to były właśnie kobiety, 61% według statystyk. Raz, że tam się pracowało przede wszystkim na umowach śmieciowych, na umowach zlecenia i że nie było w tym żadnej stałości. Dwa, że była jeszcze kwestia tego, że te restauracje i na przykład sektor gastronomiczny, który również bardzo mocno został dotknięty przez pandemię, on również był poddawany takiej fali otwarcia, zamknięcia, otwarcia częściowego, zamknięcia częściowego. I to również wiązało się z tym, że nie wszyscy pracodawcy chcieli walczyć o swoich pracowników, a tych pracowników, którzy byli na umowach śmieciowych, było łatwiej po prostu się pozbyć, mówiąc tak kolokwialnie. I mówimy tutaj przede wszystkim o dziewczynach, które studiują w dużych miastach, pracowały w gastronomii, w galeriach handlowych i dorabiały sobie tam pomiędzy zajęciami i nagle się okazywało, że tej pracy nie ma, a nie zmienił się czynsz za mieszkanie, nie zmieniły się opłaty za życie w dużym mieście, które w naszych polskich dużych miastach są po prostu ogromne, co sama wiem z własnego doświadczenia. Nie zmieniło się to i to były dramaty, to były tragedie tych dziewczyn, których rodzice nie byli w stanie łożyć na ich utrzymanie. I oczywiście ktoś może powiedzieć, przecież mogły wrócić do swoich moich rodzinnych miast przecież studia były zdalnie, ale nie wszystkie studia były zdalnie i dobrze o tym wiemy. Z perspektywy studentki, która została w mieście, w którym studiuje, bo miała taką możliwość, znam historię dziewczyn, które z wielkim bólem serca wracały do domu i czuły utratę tej swojej niezależności, którą zyskiwały i tej samodzielności, którą zyskały właśnie z tym, że wyjechały i prowadziły swoje własne życie. I ta praca nie była tylko i wyłącznie dla nich sposobem na zarobienie i na utrzymanie się, ta praca była też ich wyznacznikiem niezależności. Niestety, kobiety są tej niezależności pozbawiane obecnie w naszym kraju dużo częściej i to jest po prostu fakt i to jest coś, czego zmiany właśnie powinnyśmy sobie życzyć z okazji dzisiejszego dnia.
Tak, a jeśli mówimy o studentkach i utracie niezależności studentek, które potraciły właśnie pracę i to bardzo często, jak mówisz, pracę, która pomagała im się utrzymać, to ważne jest to, żeby zwrócić uwagę, jak bardzo pandemia wpłynęła też na niezależność i na pracę na przykład pracownic naukowych, kobiet, które prowadzą badania, które pracują na uniwersytetach, które mogły się przenieść ze swoją pracą online, mogły ją wykonywać w domach, ale jak bardzo ich badania i ich praca naukowa zatrzymała się z tego powodu, że przeniesienie pracy do domu, bardzo często związane też z przeniesieniem nauki ich dzieci do domu, prowadzeniem w tym samym czasie domu, było po prostu wielkim, wielkim hamulcem dla prowadzenia przez nie tej pracy naukowej. I na to też już są raporty i też są badania, które to pokazują. Ja tu mogę powiedzieć od siebie, że ja jako osoba pracująca w NGO-sie też przeniosłam się, było mi łatwo, można powiedzieć, przenieść się ze swoją pracą do domu w tryb online, ale było mi bardzo ciężko pracować, ponieważ moje dzieci w tym samym czasie uczyły się online w domu. Mój mąż również przeszedł na pracę zdalną i też pracował z domu. Wszyscy siedzieliśmy przez od rana do wieczora w domu, niby zajęci swoimi zajęciami, ale wiadomo jak to jest, kiedy jest się wszyscy razem, jest jakaś komunikacja. Dzieciom trzeba dać posiłki co chwilę jakieś i naprawdę ta praca nie wygląda jak praca i są właśnie też badania, które pokazują, że praca naukowa kobiet również w tym czasie się zatrzymała i to jest kolejny temat, który się wiąże też z tym, że ta praca naukowa, ona też często jest sprekaryzowana, ponieważ jest oparta o czasowe umowy, o granty, o projekty, które się realizuje od do i trzeba je zrealizować, na przykład w konkretnych terminach, rozliczyć i tak dalej, i tak dalej. Również praca w NGO-sach bardzo często, najczęściej właśnie też na tym polega i to wszystko nawarstwiające się na siebie, łącznie z rosnącym na skutek tego poziomem stresu, niedogodności. Myślę, że skutki tego kobiety zwłaszcza, na których jednak umówmy się, żyjemy w Polsce i ten ciężar nadal tradycyjny, takie przeświadczenie, że to na kobietach spoczywa zadbanie o ten dom, rodzinę, nakarmienie dzieci i tak dalej, to głównie kobiety skutki tego przeniesienia tej pracy sobie na własne domowe biurko będziemy to odczuwały latami, mam takie poczucie.
Tym bardziej, że to badanie, o którym mówi Anka, to było badanie przeprowadzone właśnie przez dwie naukowczynie, kobiety pracujące naukowo, które powiedziały, że to był dla nich niesamowite doświadczenie, żeby porównać swoją własną historię, swoje własne przemyślenia związane z tym, jak im pracowało się w domu i prowadziło się badania w domu, a jak pracowało się kobietom nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. I okazuje się, że te doświadczenia są bardzo podobne. I to dalej możemy tutaj przejść płynnie do kolejnego tematu, który nazywa się takim pięknym sformułowaniem praca reprodukcyjna kobiet. I teraz tak, jak wspomniałaś Anko, trzeba nakarmić dzieci, trzeba dać im posiłki, trzeba sprzątnąć w domu, trzeba sprawić, żeby w tym domu faktycznie wszystkim miło się przebywało. Często wydarza się tak, że partner tudzież mąż zamyka się w swoim biurze, pokoju i pracuje cały dzień. A ty, bo ja niekoniecznie miałam takie doświadczenie mieszkając sama w trakcie pandemii, co też miało swoje minusy, nagle spada na kobiety szkoła zdalna, dzieci i po prostu wydaje się, jakby to był jeden wielki chaos.
Tak, dokładnie. Mogę potwierdzić, że bardzo często to był jeden wielki chaos. Teraz jest trochę lżej, ponieważ młodsze z moich dzieci wróciło do nauki szkolnej, ale też zastanawiam się na jak długo, ponieważ w województwie pomorskim od 13 marca ma być znowu nauka hybrydowa. Ja jeszcze do końca nie wiem, co to znaczy w naszej szkole. Jeszcze nie dostaliśmy dokładnych wytycznych, jak to będzie wyglądać, ale też po roku jestem mądrzejsza i inaczej umiem sobie tą pracę i tę opiekę tutaj i to wszystko poustawiać też na skutek różnych rzeczy, które się działy przez ostatni rok, też poukładaliśmy sobie z moim mężem inaczej te obowiązki, ale wiem, że nie wszystkie kobiety taki komfort mają i nie wszystkie mogą ze swoim partnerem w takiej relacji być, żeby równo się tymi obowiązkami podzielić i to jest też duży problem, jeśli chodzi o pracę kobiet, ponieważ bardzo często w polskich rodzinach nadal funkcjonuje taki bardzo tradycyjny podział obowiązków i nawet jeśli kobiety pracują zawodowo, to i tak po powrocie do domu spędzają kolejne, i to jest też dokładnie policzone, przynajmniej kolejne pół etatu na pracy domowej. I to jest ta nieodpłatna, niewidzialna praca kobiet. Ta praca właśnie reprodukcyjna, którą tak tutaj nazywamy, czyli praca na rzecz rodziny, praca na rzecz dzieci, które są w domu. I to jest praca, za którą się nikt nie dostaje wynagrodzenia, praca, która nie liczy nam się do niczego, po prostu musimy ją wykonać, bo uważamy, że takie są nasze obowiązki i pewnie takie są, chociaż lepiej by było, żeby były rozłożone porówno na oboje partnerów, ale wiemy doskonale też z badań, że najczęściej tak nie jest. Te słupki bardzo wyraźnie pokazują też to, dlaczego ten udział, aktywność zawodowa kobiet jest tak niska w Polsce i to też pokazują badania, że w większości przypadków, jeżeli mówimy o aktywności zawodowej kobiet, to kobiety odpowiadając na pytanie, dlaczego nie pójdą do pracy, dlaczego nie chcą iść do pracy, to wskazują w 80% tych przypadków, ponieważ zajmują się domem i rodziną. I to pokazuje, że nadal żyjemy w bardzo tradycyjnym takim społeczeństwie, o bardzo tradycyjnym postrzeganiu ról domowych, rodzinnych, opiekuńczych, co niestety właśnie nie służy aktywności zawodowej kobiet, a ponieważ nie służy naszej aktywności zawodowej kobiet, to gdzieś tam zawsze ciągle zostajemy w ogonie, chociażby jeśli chodzi o płace. I to jest też bardzo, bardzo ważny aspekt. I tutaj wiem, że Angelika robiła na ten temat dosyć dokładny research, może by nam podała, jak to wygląda, jeśli chodzi o nasze wynagrodzenia w stosunku do mężczyzn.
Tak, jeśli chodzi o tą lukę płacową, to rzeczywiście luka płacowa wynosi ponad 7%, natomiast nie jest to do końca rzeczywista dana, ponieważ tak naprawdę takie faktyczne luki płacowe to są nawet wysokości rzędu 20%, to jest bardzo dużo. I to też jest takie właśnie błędne koło i tutaj wracamy do tego tematu, o którym mówiłyście, to też wpływa na tą sytuację, kiedy my idziemy na urlop macierzyński, ponieważ bardziej opłaca nam się to, żeby mąż wrócił do pracy zawodowej, no z tego względu, że więcej zarabia, ma większe możliwości, jeśli chodzi też o awans i o podwyżkę. Ja tylko dodam, bo trochę mnie wyrzucało, że też w trakcie pandemii to kobiety straciły większe możliwości podwyżki, awansów i częściej też miały obniżone wynagrodzenie. I tutaj właśnie to na tym wynagrodzeniu bardzo tracimy. Także generalnie jest podawana taka informacja, że w Polsce nie jest źle, jeśli chodzi o tło Unii Europejskiej. Natomiast te dane, które są przedstawiane, 7%, nie są do końca rzeczywiste, ponieważ tam w tych badaniach jest drobna luka. Także tak naprawdę możemy mierzyć się z luką płacową rzędu około 20, może nawet ponad 20%. No czyli na 100 zł zarobionych przez mężczyznę ja zarabiam 80, tak? To jest duża różnica.
To jest duża różnica, a szczególnie jak uświadomimy sobie, że dla wielu kobiet powrót po urlopie macierzyńskim to jest tak naprawdę zaczynanie swojej ścieżki zawodowej niejako od nowa. To jest pięcie się w tej hierarchii i gdzieś tam awansowanie na swoim stanowisku, to wszystko zaczyna się od nowa. Nie ma całkowicie tej ciągłości. Jest też bardzo duża doza nieufności ze strony pracodawcy co do tego, czy przypadkiem nie planuje tutaj kobieta drugiego i kolejnego dziecka i czy przypadkiem nie opuści tutaj pokładu firmy, zakładu pracy na rzecz rodziny. I tutaj jest bardzo duża kalkulacja, bardzo mało bezpieczeństwa i bardzo mało stabilności.
Tak, ja nawet dotarłam dzisiaj do takiego opracowania PARP-u za 2019 rok, gdzie oni też podają statystykę, która dotyczy tego, że właśnie kobiety bardzo często wracające po okresie macierzyńskiego do pracy, wracają na to samo stanowisko, ale w obniżonym wymiarze czasu pracy i wtedy ta luka potrafi sięgać nawet do 40%. Ta luka płacowa pomiędzy wynagrodzeniem mężczyzny a kobiety w tej samej pracy, na tym samym stanowisku, to wiąże się z tym, że kobiety obniżają sobie ten etat, ponieważ mają do tego prawo, ponieważ no są jednocześnie młodymi matkami, że tak powiem, i muszą łączyć dużo bardziej te obowiązki związane z pracą reprodukcyjną, opieką nad dziećmi, ze swoją pracą zawodową. I wtedy rzeczywiście są w dużo jeszcze bardziej niekorzystnej sytuacji. A już absolutnie sytuacją, która moim zdaniem jest skandaliczna, jeżeli chodzi o Polskę, i to bardzo chciałabym podkreślić, to jest sytuacja, w której kiedy rodzimy dziecko z niepełnosprawnością. Wtedy jest autentyczny dramat, bo wtedy najczęściej kobieta w ogóle wypada z rynku pracy na lata. I tak naprawdę nadal ta opieka spada w większej mierze na kobietę z różnych powodów. Z powodów takich, o których mówiła Angelika, że to właśnie kobieta zostaje z tym dzieckiem, opiekuje się nim, bo ten partner, mąż jednak jest tym żywicielem rodziny, więcej zarabia, ma tą pracę stabilniejszą, lepszą umowę, więc wraca do pracy zawodowej. Kobieta zostaje z tym dzieckiem i dopóki jeszcze ma tam jakiś okres, zasiłek macierzyński i tak dalej, to jeszcze jest wszystko okej. Okay. Potem najczęściej to się kończy, a ona i tak zostaje z tym dzieckiem, bo to dziecko nadal wymaga opieki, nadal wymaga tego, żeby być z nim 24 na dobę. I co proponuje państwo takiej osobie? Państwo proponuje zasiłek, ale w zamian za to właśnie, że osoba opiekująca się nie podejmie pracy. I to jest najbardziej chyba nierówne i najbardziej skandaliczne rozwiązanie, jakie funkcjonuje w tym kraju. Nieludzkie wręcz, ponieważ uzależnienie jak gdyby pomocy finansowej dla rodziny dotkniętej niepełnosprawnością dziecka od tego, że nie podejmie się pracy, nie wróci się na rynek pracy, uzależnienie tej pomocy od tak naprawdę zamknięcia się w domu i wyłączenia się całkowicie ze społeczeństwa, bo umówmy się, no takie są konsekwencje tego, że nie wracamy w takiej sytuacji do pracy, jest rozwiązaniem absolutnie nieludzkim i niehumanitarnym i też najczęściej dotyka właśnie kobiet.
Plus tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że takim kobietom, takim rodzinom przysługuje tak zwane świadczenie pielęgnacyjne i ono nie ma jednolitej stawki, to znaczy że jest związane z wiekiem, w którym ta niepełnosprawność została, że tak powiem, odkryta, zweryfikowana i doszło do pojawienia się tej niepełnosprawności. I ten zasiłek już pomijając całkowicie fakt, że jest niski, jest po prostu nierówny. I tutaj Trybunał Konstytucyjny orzekał o tym, i to było już 6 lat temu, że te przepisy ustawowe są niezgodne z polską konstytucją, a mimo to nasi ustawodawcy, mijające rządy nie były w stanie tego faktu zmienić. Pomimo tego, że odbywające się pod Sejmem protesty opiekunek i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, że te protesty były i że wywoływały wydźwięk nie tylko w mediach, ale również w całym społeczeństwie, do tej zmiany dalej nie doszło. Mało tego, nasz kraj ma olbrzymie problemy z wykonywaniem i respektowaniem postanowień konwencji o osobach z niepełnosprawnościami ONZ-u i to prawo w naszym kraju nie sprzyja osobom z niepełnosprawnościami. A jeśli nie sprzyja osobom z niepełnosprawnościami, nie sprzyja również ich opiekunom i opiekunkom i nie sprzyja ich rodzinom, ponieważ to nie jest od siebie oderwane, ponieważ nie żyjemy w próżni i to jest sytuacja i to jest dramat również finansowy całej tej rodziny i o tym trzeba pamiętać.
Tak, najczęściej właśnie całe rodziny tak, wtedy popadają w kryzysy finansowe i często kredytują swoje życie, no bo w sytuacji, w której dwoje dorosłych osób nie może zarabiać, a wiemy też dobrze, że zarobki w Polsce nie są jakieś spektakularnie wysokie, no to jest bardzo ciężko związać z końcem, a opieka nad osobą z niepełnosprawnością wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Naprawdę potrafi zużyć całą pensję wręcz.
Tak, jeszcze w temacie opieki ja myślę, że warto pamiętać też o tej nieodpłatnej pracy, ponieważ mówiłyśmy o tym, że kobieta w młodym wieku rozrodczym jest gdzieś tam na chwilę wyrzucana z tego rynku pracy, ale w momencie, kiedy jesteśmy w średnim wieku, też na nas spada opieka nad naszymi rodzicami bliskimi, więc znowu tak jakby przechodzimy drugi raz to samo, ponieważ to najczęściej córki opiekują się rodzicami bądź teściami. Nie mężczyźni z bardzo podobnych tak naprawdę powodów cały czas jesteśmy w tym błędnym kole, ale tak naprawdę tak jakby ten system wyrzuca nas z tego rynku pracy nie tylko tak jakby raz, tylko to co jakiś czas, co jakiś etap naszego życia się niestety pojawia. No i wiemy wszyscy, jakie są tego skutki.
Dokładnie tak i tutaj pojawia się też kwestia moim zdaniem tego, w jaki sposób chcielibyśmy temu zaradzać, bo możemy opisywać sytuację, ale to nie jest tak, że partia Razem nie ma w swoim programie konkretnych postulatów. I tutaj możemy powiedzieć o kwestii właśnie konsekwentnej realizacji postanowień konwencji ONZ-u. Mamy takie stanowisko, które dotyczy niesprawiedliwego traktowania opiekunek i opiekunów właśnie dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Ale myślę też, że bardzo ważne jest tutaj, może nawiązałybyśmy jeszcze mocniej do tego tematu urlopu rodzicielskiego, bo gdzieś tam ten urlop macierzyński się przewinął, ale myślę, że o urlopie rodzicielskim też warto byłoby powiedzieć. I tutaj może spróbuję zacytować punkt z naszej deklaracji programowej. Prowadzimy jednolity 480-dniowy urlop rodzicielski dzielony porówno pomiędzy rodziców. No ale czy to nie jest tak, że już teraz rodzice mogą się tym urlopem dzielić i jak to w ogóle w rzeczywistości wygląda? Może Anko, ty byś się wypowiedziała tutaj jako osoba, że tak powiem, powiem, posiadająca dwójkę dzieci, jeśli dobrze pamiętam?
Dwójkę, tak. Tak, mam dwójkę dzieci, kręcą się gdzieś tam w drugim pokoju, ale jak ja rodziłam te dzieci, to jeszcze w ogóle nie było takiej możliwości, nie było wtedy jeszcze w ogóle rocznych urlopów, bo w tej chwili mamy urlop bodajże roczny. Ja jeszcze byłam na tych krótkich, półrocznych urlopach macierzyńskich i wtedy w ogóle nie było takiej możliwości, żeby można było ten urlop dzielić. Chyba jak urodziłam drugie dziecko, to była taka sytuacja, że jakąś tam drobną część urlopu mój mąż mógł wykorzystać, jeśli chciał. I nadal jest taka sytuacja, że jakąś część urlopu partner, ojciec może wykorzystać, jeśli chce, ale nie musi wcale, chociaż jakiś tam fragment, zdaje się, jeśli nie wykorzysta jakiegoś tam okresu, zdaje się, że może przepaść w takiej sytuacji, ale nadal jest ten podział tego urlopu, który nawet się nie nazywa rodzicielski chyba nadal, tylko chyba cały czas i przynajmniej przez ZUS jest nazywany stricte urlopem macierzyńskim, a wiemy doskonale, że język kształtuje świadomość i przydałoby się na poziomie językowym również dokonać tej zmiany, żeby właśnie zachęcić może ojców do tego, że to nie jest tak, bo wiadomo, no, część mężczyzn, nie wiem, może się wstydzić pójść na macierzyński, może na rodzicielski poszłoby chętniej, ale tak, ta nierówność wynika z tego, że ten urlop nie jest obowiązkowo dzielony, tak jak jest na przykład w krajach skandynawskich, gdzie właściwie albo ten urlop jest w takiej w całości, w takim okresie możliwie najdłuższym i obowiązkowo się go dzieli, albo ten urlop jest krótszy, jeżeli przypada tylko jednemu z rodziców, tak? I to jest nierozerwalnie związane z wyrównywaniem szans na rynku pracy, ponieważ jeżeli mówimy o tym, że zatrudniający wzbraniają się przed podpisywaniem właśnie z kobietami, w tym najmłodszej grupie wiekowej, umów o pracę na czas nieokreślony, właśnie z obawy przed tym, że zajdą w ciążę, pójdą na macierzyński, no to przecież warunkiem tego, żeby ta obawa nie dotyczyła wyłącznie kobiet, ale również mężczyzn, jest to, żeby ten urlop rodzicielski był dzielony obowiązkowo porówno. Ta przesłanka wtedy tej obawy przed ciążą i macierzyństwem po prostu znika prawnie. Mamy równy status, jeśli chodzi o konieczność jakby skorzystania z urlopu rodzicielskiego, więc nie ma powodu dyskryminować tak naprawdę, bo umówmy się, to jest dyskryminacja kobiet. Jeżeli warunkiem podpisania umowy o pracę z kobietą jest to, że jest w wieku rozrodczym, to jest po prostu jawna dyskryminacja, tak? I przesłanka do tej dyskryminacji znika w sytuacji, w której mamy równodzielony obowiązkowo pomiędzy oboje rodziców urlop rodzicielski. Oczywiście z takim samym zasiłkiem rodzicielskim w wymiarze, jakim obojgu z nich przysługuje.
Plus też moim zdaniem bardzo ważne jest to, żeby szerzyć tę świadomość wśród pracodawców, bo obecnie nie chcę tutaj nikogo posądzać o nieświadomość tego, że również tata może z takiego urlopu skorzystać, ale raczej o takie przekonanie graniczące z pewnością, że nie ma takiej chęci, że nie ma takiej potrzeby, że to jest całkowicie naturalne, że kobieta w tym momencie przejmuje całą opiekę nad dzieckiem, a mężczyzna ma się skupić na pracy. I szerzenie tej świadomości, że musimy dbać o równość również w tym i przede wszystkim właśnie w tym aspekcie opieki nad dzieckiem, bo już w ogóle podchodząc do tego z takiej psychologicznej strony, że to niesamowicie dobrze działa na rozwój dziecka, tak intuicyjnie mi się wydaje, gdy ma porówno tego kontaktu z jednym i z drugim rodzicem.
Potwierdzam.
To też wydaje mi się, że jestem przekonana, że to doprowadza do sytuacji, kiedy ten komfort rodziny jest większy. I jeżeli jesteśmy uświadamiani w tych przekonaniach, jeśli pracodawcy są świadomi swoich możliwości wobec pracownika i otwarci na dialog z nim, no to ta sytuacja może być o wiele łatwiejsza i też uciekamy od tego stereotypu toksycznego również dla mężczyzn, który sprawia, że oni również gdzieś tam osadzają się w swoich rolach, w których wcale niekoniecznie muszą się czuć dobrze, więc to jest wielowymiarowy problem i działa dobrze dla obu stron. Chociaż niektórym mogłoby się wydawać, że jest to walka tylko i wyłącznie kobiet ze skutkiem i efektem dla kobiet, a to nie jest prawda.
Tylko odniosę się do tego urlopu tacierzyńskiego, że przez to, że ten system u nas wygląda tak, a nie inaczej, to w 2018 i w 2019 tylko 1% ojców było na takim urlopie. To jest bardzo mało. To jest tak błędne koło i też Ewa mówiła o tym, jak to wygląda, jakie to buduje tak jakby poczucie, że dla dziecka jest dobrze, jeżeli ma kontakt z oboma rodzicami. Też wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, zwłaszcza dla dziewczynek przy wychowaniu, żeby też widziały, że ta mama się może rozwijać i tak jakby pracować, bo my z pokolenia na pokolenie przekazujemy cały czas ten sam wizerunek tej kobiety, która zostaje w domu i poświęca swoje życie zawodowe. I to też jest taka ważna kwestia.
Tak, ale ja jeszcze nawiążę do tego, o czym wspomniała Ewa, że jest takie przekonanie, że mężczyźni nie chcą korzystać z tego urlopu. I ja się poniekąd z tym zgodzę, ponieważ bardzo często w takich kalkulacjach relacjach i zwykłych rodzinnych rachunkach, kiedy się siada i liczy się po prostu, ile będziemy mieć pieniędzy, jeśli ja będę na macierzyńskim, a ile będziemy mieć pieniędzy, jeśli ty będziesz na tacierzyńskim, wynika, że rzeczywiście no bardziej opłaca się po prostu finansowo to, żeby to ten mężczyzna wrócił do pracy i przynosił te pieniądze, ponieważ po prostu mężczyźni w Polsce zarabiają więcej. Jak gdyby powody tego są bardzo różne i wynikają właśnie i z tego, że kobiety są dyskryminowane we wczesnym wieku, później jak gdyby zaczynają tę ścieżkę swoich karier, ponieważ muszą te dzieci porodzić, odchować i dopiero ktoś im da szansę, żeby się pieły po tych szczeblach kariery i doganiały te płace, które mężczyźni właściwie po ukończeniu szkoły, studiów, oni już na tę drabinę wskakują, my zawsze gdzieś jesteśmy w tym wyścigu z tyłu, ale też wpływa na to to, że najważniejsze moim zdaniem z punktu widzenia również kształtowania płac, zawody w Polsce wykonują kobiety. I mówię tutaj o zawodach głównie dotyczących pracy opiekuńczej, typu pielęgniarki, typu właśnie pracownice DPS-ów, o których mówiliśmy, ale również zawód nauczycielki. Mówimy cały czas o sektorze publicznym, który tak naprawdę w państwie powinien być sektorem wzorcowym, jeśli chodzi o kształtowanie postaw, jeśli chodzi o kształtowanie poziomu wynagrodzeń, jeśli chodzi o kształtowanie równości płacy, równości dostępu do wykonywania danego zawodu, a ponieważ te dwa sektory chociażby, o których wspomniałam, które jakby są potężnymi sektorami sfery publicznej, są sfeminizowane w ponad 80%. Ja spojrzałam taką statystykę, również porównanie różnych państw Unii Europejskiej, to w Polsce te dwa zawody są najbardziej sfeminizowane w krajach Unii Europejskiej i przez to też są tak źle opłacane, bo cały czas pokutuje takie przekonanie, że nie wiem, kobiety mogą zarabiać mniej, bo to mężczyźni i tak są tymi łowcami, którzy je utrzymują. Tutaj używam tych cudzysłowów i mówię trochę sarkastycznie, ale cały czas jak gdyby pokutuje to, że mamy bardzo złe postrzeganie ról płciowych w społeczeństwie. I tak naprawdę te dwa zawody, które są nam w tej chwili najbardziej potrzebne i będą nam najbardziej potrzebne w miarę, jak będzie nam się automatyzował chociażby rynek pracy, to nadal zawód nauczycielki i zawód pielęgniarki to będą dwa zawody, które będą potrzebne i wymagane, tak? Bo zastąpimy sobie pracownice i pracowników fabryk, robotami i tak dalej, ale nie zastąpimy pielęgniarek, nie zastąpimy kobiet wykonujących prace opiekuńcze, nie zastąpimy nauczycielek i tak dalej, a nadal traktujemy te zawody źle z tego powodu właśnie, że są tak bardzo sfeminizowane i że jest jakieś powszechne przekonanie, że kobiety nie muszą zarabiać dużo. To jest ogromna nieprawda. I to, że właśnie te dwa zawody sektora publicznego są źle wynagradzane i wpływa to na poziom płac, na medianę płac w Polsce, na średnią płacę, od której uzależnia się w gospodarce również najniższe wynagrodzenie bardzo często, tak? Sprawia, że te płace nie rosną i sprawia, że nadal w Polsce zarabiamy mało, a kobiety z tego mało zarabiają jeszcze mniej.
Jeżeli wejdziemy sobie głębiej w ten temat pracy nauczycielki, bo jest to bardzo ciekawy temat moim zdaniem i tutaj też oczywiście nauczycielek kobiet wykonujących zawód nauczyciela, przynajmniej w tych badaniach, które udało nam się odnaleźć z tego roku szkolnego 2014-2015, było w Polsce więcej i wydaje mi się, że gdzieś tam nam wszystkim bardziej szkoła kojarzy się z postacią pani nauczycielki, to jednak jak przyjrzymy się wewnątrz strukturze, jaka panuje w szkole i tego, kto, jaka płeć wykonuje poszczególne, zajmuje poszczególne stanowiska, to w sekretariacie szkolnym widzimy panią sekretarkę, natomiast w gabinecie dyrekcji widzimy pana dyrektora i pana wicedyrektora. A jeszcze w mojej szkole organizowało się tak zwane konkursy na belfra lub nauczyciela roku i zawsze tym belfrem albo nauczycielem roku był mężczyzna. Był to
ten rodzynek.
Tak, o tak, tak zwanym usposobieniu luźnym, przyjacielskim, kumpelskim, tak zwany spoko nauczyciel. A gdzieś tam też utarło nam się i też na kanwie literatury, sztuki, gdzieś tam tego, co odbieramy, że ta kobieta, że ta nauczycielka to taka albo zrzędliwa, albo w szarej garsonce i w takim koczku i że raczej nie jest to pozytywna postać. Tymczasem, kiedy człowiek się przyjrzy temu, jaką pracę kobiety poza nauczaniem wykonują w szkole, to tutaj znów wracam do tematu niewidzialnej pracy. Pracy, o której się nie mówi, a bez której ta struktura w ogóle by nie istniała. I często z okazji Dnia Kobiet słyszy się takie życzenia i żebyście jak najdłużej z nami były, bo bez was to by nic. I oczywiście bez nas to by nic, I zdecydowanie bez nas tu by nic, bo jeżeli popatrzy się na to w szkole, kto ustawia stoły na wigilię lub spotkanie klasowe, kto organizuje zbiórki pieniędzy na wycieczki, kto wypełnia listy obecności, kto zajmuje się większością papierkowej tak zwanej pracy i organizacją uczniów i kto robi z nimi te wszystkie takie niefajne rzeczy, które są nudne, jak się ma te 15-16 lat i których w ogóle nie chce się myśleć, a które są bardzo potrzebne i organizują te prace, to są właśnie kobiety. I w idealnym świecie ta praca była wyceniana sprawiedliwie w państwie, które faktycznie tak docenia kobiety. Natomiast w naszym państwie się tak nie dzieje. W naszym państwie to jest praca, którą te kobiety muszą wykonywać dodatkowo, niejako jeszcze gdzieś tam upychać w ten swój bagaż obowiązków. I jak pomyśli się o zawodzie pielęgniarki, to również jest, tak jak już Anka wspomniała, bardzo sfeminizowany zawód, również stanowiący konstrukcję tego wszystkiego, co się dzieje. Tak. Taki fundament tego, co się dzieje w szpitalu, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w DPS-ie. W DPS-ie może troszeczkę inaczej, ponieważ tam, jako że nie pracują lekarze, że tak powiem, nie ma tam lekarzy na stałe, no to ta pielęgniarka jest niejako taką podstawą gdzieś tam działania i tą bazą opieki medycznej. Co nie zmienia faktu, że jest tyle niesamowitej pracy i trudnej pracy, które te kobiety wykonują, w większości kobiety. Chociaż tutaj muszę oddać DPS-owi, w którym pracuje moja mama. Mama jako pielęgniarka, ponieważ jest tam jeden pielęgniarz i który tak mi się bardzo, bardzo wbił w głowę przez to, że przez te 30 lat, jak moja mama tam pracuje i przez te 20 lat mojego życia tylko o tym jednym panu słyszałam tam, więc to też jest znamienne. Jest to znamienne i pokazuje, jak bardzo te zawody są przejęte dla kobiet i jak bardzo w słownictwie, jak bardzo w tym, jak się wyrażamy, jak określamy te zawody, jak bardzo dziwne dla większości społeczeństwa jest słowo pielęgniarz. Jak inny wydźwięk potrafi mieć słowo nauczycielka i słowo nauczyciel, jak bardzo ten nauczyciel dla wielu ludzi kojarzy się z jakąś większą ilością, nie chcę używać tego słowa,
z rangą wyższą.
Ale tak, dokładnie, ranga, większy szacunek, coś takiego większego i ci mężczyźni, którzy są w tych szkołach, przecinają te wstęgi, po prostu snują wizje, których wykonaniem ostatecznie zajmują się kobiety.
Oczywiście
ktoś może powiedzieć, że jestem straszliwie niesprawiedliwa, ale niestety takie jest nasze doświadczenie.
Ale powiem wam więcej, bo jakoś krótko po tym, jak zapisałam się do Razem, poznałam chwilę wcześniej, w naszej partii jest taka wspaniała prawniczka Ewa Gromada, bardzo ją pozdrawiam z tego miejsca. I ona robiła u nas Razem swego czasu takie szkolenia, warsztaty na temat języka i języka jak gdyby feminizmu z perspektywy prawnej. I to, co mi zapadło szczególnie w pamięć, to, że w polskim prawie jest tylko jeden zawód, który ma tak zwaną żeńską końcówkę, czyli jest w formie feminatywu w różnych wszystkich przepisach prawnych, z którymi mamy do czynienia, i to jest zawód pielęgniarka. Mamy ustawę o zawodzie pielęgniarki. Nie mamy, pomimo tego, że zawód nauczycielki jest równie sfeminizowany, to jednak jest karta nauczyciela. I tylko ta pielęgniarka jest tą pielęgniarką, która występuje jako zawód w formie feminatywu w polskim prawie. Wszystkie pozostałe to są oczywiście zawody męskie, łącznie z nauczycielem, no bo tak jak wspomniałaś, Ewa, rzeczywiście mamy jakieś takie wielkie przekonanie i poczucie, że jak mówimy o jakimkolwiek zawodzie w formie męskiej, to on jest, nie wiem, ważniejszy. I to dotyczy również takiego chociażby zawodu, który my próbujemy również wykonywać, jak polityczka. Kiedy pamiętam po raz pierwszy zaczynałyśmy używać tego słowa, to przecież byłyśmy wyśmiewane. I nawet do dzisiaj się zdarza, że ja cały czas mówię o sobie, że jestem polityczką i zdarza się, że ktoś mi, a polityczka taka sobie tam malutka polityczka, może jakaś polityka. Ciągle jest to samo, ale jak popatrzymy na przykład, nie wiem, mamy fanpage'a na Facebooku, który to Facebook nie pozwala nam ustawić, że jesteśmy polityczką. Nie, ja na moim fanpage'u jest polityk, tak? Albo to, co się ostatnio dzieje po prostu w Google, że każdy feminatyw Google mi podkreśla na czerwono i próbuje mi po prostu, że nawet nie można napisać słowa robiłyśmy, bo on chce, żebym to zamieniła na robiliśmy. Po prostu dzieje się coś bardzo złego z językiem i pomimo tego, że walczymy o to, żeby zawody, które wykonujemy, nazywały się swoimi nazwami w formie żeńskiej, również w formie żeńskiej, no to jest z tym nadal bardzo trudno i cały czas też pamiętam aferę o ministrę, o premierkę, o prezydentkę. Przecież mamy w tej chwili w Gdańsku prezydentkę, która cały czas usilnie nie chce, żeby nazywać ją prezydentką, więc to są bardzo poważne problemy. Tak jak mówię, no język kształtuje świadomość i warto o to też zawalczyć, żebyśmy mogły się nazywać zgodnie z zawodami, które wykonujemy, bo to też stanowi jak gdyby o tym, że to jest nasz zawód, że to jest, a już tym bardziej, jeżeli chodzi o nauczycielkę. Nie wiem dlaczego cały czas się przed tym bronimy. To jest super słowo i ja bardzo lubię mówić do nauczycielek moje dzieci, że są nauczycielkami.
Tylko chciałam dodać, że też jako pracownik korporacji mam dokładnie ten sam problem, natomiast jak zwróciłam uwagę podczas jakiś czas temu podpisywania umowy, że moje stanowisko ma wydźwięk męski, to powiem wam, że było ogromne zaskoczenie po drugiej stronie, mimo że HR-ką była kobieta, także no tutaj mamy dużo pracy do wykonania.
To a propos korporacji, ja również pracuję teraz w biurze, w niejako w korporacji, w strukturach korporacji i jak przynosiłam CV do korporacji, CV, w którym wszystkie moje wcześniejsze stanowiska miały formę żeńską, zgodnie z tym, jakie faktycznie stanowisko wykonywałam, to moja kierowniczka, moja szefowa zwróciła mi uwagę na to, że niestety ona nie przyjmie tego CV w takiej formie i że CV ma być w formie męskiej. I że w ogóle jest to niesamowicie dziwna rzecz i że pierwszy raz w życiu się z czymś takim spotkała. Więc kwestia korporacji jest niestety jakimś oddzielnym, głębokim tematem, rzeką na temat tego, w jaki sposób podpisuje się pisma, w jaki sposób się wymienia nazwy osób tam pracujących. I jest to gdzieś rzeka. Często przeciwnicy i przeciwniczki, bo również jest dużo przeciwniczek feminatywów, którzy uważają, że te słowa brzmią dziwnie i są bardzo trudne w wymowie i są nienaturalne i dlatego też feminatywów nie chcą stosować. Bardzo mnie to dziwi w kontekście nauczycielki, ponieważ jest to bardzo naturalne słowo. Jest to niesamowicie naturalne i normalne słowo i naprawdę, jak sobie pomyślę, to nigdy w życiu nie spotkałam się w trakcie swojej 12-letniej edukacji z tym, że do kobiety wykonującej zawód nauczyciela, dzieci, uczniowie, licealiści, licealistki zwracali się per nauczyciel. Mówili per nauczyciel o kobiecie. I jest to jedno z naturalnych słów, które można dosyć łatwo wprowadzić w naszą rzeczywistość, również w naszą rzeczywistość prawną, która jest jakoś, jako studentka prawa widzę te styczności gdzieś tam z aktami prawnymi, widzę tą niesamowitą rozbieżność i to też jest niesamowite i spotyka się i moja próba przeciwdziałania temu, na przykład w trakcie pisania, rozwiązywania kazusów, przygotowywania różnych pism, często spotyka się z zaskoczeniem właśnie z drugiej strony.